Cześć, dzień dobry, z tej strony jak zwykle Karolina. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Chmielowiec Castu. Jakiś czas temu opowiadałam Wam o moich przygodach z Tindera, więc dla równowagi dzisiaj poczytam Wasze. Hej, mam na imię Ania i mam 25 lat. 5 lat temu, gdy przeklikiwałam Tindera, trafiłam na świetnego gościa. Nazwijmy go X. No wizualnie 10 na 10. Mój typ. Singiel. A w opisie coś o zainteresowaniach, które w tamtym momencie mocno podzielałam. Jak wiadomo, na Tinderze nic więcej nie mogłam zrobić, poza przesunięciem w prawo i czekaniem na cud. I cud się zdarzył, zmaczowało nas i zaczęliśmy pisać. Było miło, facet wygadany, z poczuciem humoru, mieliśmy wspólne zainteresowania, mieszkaliśmy w tym samym mieście, czego chcieć więcej? Po kilku dniach intensywnych rozmów zapytałam, czy moglibyśmy zmienić komunikator na inny, na przykład Instagram bądź Messenger. To, co usłyszałam, dzisiaj wzbudziłoby mój niepokój, ale wtedy puściłam to mimo uszu. Mianowicie powiedział mi, że nie istnieje w social mediach, nie ma profilu na Facebooku, ale może podać mi swój numer telefonu. Zgodziłam się. Zaczęliśmy SMS-ować. Rozmowy stawały się coraz śmielsze. Planowaliśmy spotkanie, dużo flirtowaliśmy, rozmawialiśmy o tym, że chcemy spróbować razem coś zbudować. Szczerze? Zanosiło się naprawdę świetnie. Aż do czasu. Instagram miał wtedy funkcję połączenia swojego konta z numerem telefonu i któregoś dnia, czekając na kolejnego SMS-a od X, scrollowałam Instagrama i w proponowanych osobach do obserwowania pojawił się on, mój X we własnej osobie. Profil był publiczny, więc jego kłamstwa ujrzały światło dzienne. Okazało się, że wcale nie jest singlem, nie szuka nikogo, bo ma żonę, jest świeżo po ślubie i dziecko w drodze. Jego żona na samą końcówkę ciąży nie miała pojęcia, że jej mąż poniekąd ją zdradza i to ze mną. Na Insta jego żony zobaczyłam, że robi ona paznokcie w moim mieście. Przez chwilę myślałam, żeby się umówić do niej na wizytę i solidarnie ją uświadomić, przeprosić za swoje zachowanie, ale bałam się reakcji. Jego oczywiście skonfrontowałam z zaistniałą sytuacją. Powiedziałam, że ja nie mam ochoty go słuchać i z nim dyskutować, bo dla mnie zachował się jak fiut i że znam dane jego żony, wiem, gdzie pracuje i że jeśli będę miała ochotę, to się do niej przejdę i jej pokażę wszystkie wiadomości. Powiedziałam, że powinien zadbać o swoją żonę i dziecko, które niedługo się narodzi, a nie próbować zaciągnąć laski z Tindera do łóżka. Nie usłyszałam nic, ani przepraszam, ani wyjaśnień i prawdę mówiąc nawet lepiej, bo wcale nie miałam na to ochoty. Żal mi było tamtej dziewczyny, która nie była niczego świadoma. Na tym chciałabym zakończyć historię, ale w którymś lockdownie siedziałam na Tinderze i znowu zobaczyłam jego profil. Nie wiem, co się dzieje w ich związku, nie mam pojęcia, czy to małżeństwo dalej trwa, mam tylko nadzieję, że któraś z jego dziewczyn z Tindera była bardziej odważna niż ja i powiedziała o tym wszystkim jego żonie. Opowiadam tę historię moim psiapsiółkom, gdy zaczynają pisać z kimś na Tinderze, żeby sprawdzały ludzi, z którymi nawiązują kontakt. Czy ten człowiek istnieje, czy jest gdzieś w sieci, czy zdjęcia, które wrzuca na swój profil na Tinderze są prawdziwe i przede wszystkim, żeby to pisanie nie trwało wieki i żeby w miarę szybko doszło do spotkania i weryfikacji w rzeczywistości. Taka moja tinderowa historia. Pozdrawiam Cię Karolina, Ania. Droga Aniu, ja też Cię oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam. Jednocześnie jest mi przykro, że musiałaś przez to przychodzić, ale jestem z Ciebie dumna, że potrafiłaś wyplątać się z tej relacji tak gładko i tak szybko, chociaż jestem pewna, że nie było łatwo. Swoją drogą, jak tak do Was mówię, to czuję się, jakbym pracowała w radiu i jakbym właśnie prowadziła własną audycję, wiecie, taką, gdzie omawiamy różne sprawy sercowe, a ja Wam doradzam, nie? Tak naprawdę jestem ostatnią osobą do doradzania, a czytam Wam te historie głównie dlatego, żebyście wszyscy uważali na siebie w sieci. Bo tak jak niesamowicie łatwo jest sfejkować swoją tożsamość na portalach społecznościowych, jeszcze łatwiej jest to zrobić na portalach randkowych. I tak jak Ania mówi, weryfikujcie to, z kim macie się spotkać. No i lepiej spotkać się szybciej niż później, żeby potem nie przeżywać jeszcze większego zawodu. No niestety, nie wiedzieć czemu, niektóre osoby osoby, mimo że są w związkach, potrzebują od czasu do czasu poczuć nieco więcej adrenaliny, dostarczyć sobie emocji, tak, przypomnieć sobie, jak to było mieć motyle w brzuchu i wypisują do innych osób. Moim zdaniem strasznie to jest paskudne. To jest po prostu oszukiwanie i to jest zdradzanie ukochanej osoby. Nie zawsze musi dochodzić do fizycznej bliskości, aby można było nazwać coś zdradą. I niestety jest to kompletny brak szacunku do partnera bądź partnerki. Pamiętajcie, że za zdradę odpowiada osoba zdradzająca, czyli ten, który był zdradzany, a nie osoba, z którą zdradzano, nie powinny odczuwać wyrzutów sumienia, bo to nie one raniły kogoś, kogo kochają, tak? I ja wiem, że to jest bardzo trudne do przyjęcia, no i często pojawiają się takie argumenty w stylu: przecież ona wiedziała, że on ma żonę, przecież ona wiedziała, że on ma dzieci, że on ma rodzinę i tak dalej. No wydaje mi się, że nie wiedziała tego lepiej niż on sam, prawda? Więc wydaje mi się, że to jest niesamowicie istotne, aby sobie to uzmysłowić i aby nie obarczać właśnie całą odpowiedzialnością za jakieś zdrady osoby, z którymi zdradzano. Bardzo dziękuję za uwagę. Przejdźmy do kolejnej historii. Hej Karolina, mam na imię Sylwia i trafiłam kiedyś na klasyk typu facet, który na Tinderka wraca jak bumerang, nawet będąc z Tobą w związku, będzie do niego wracał stale i będzie to ciężko wyplewić. Historia zaczęła się całkiem śmiesznie. Zmaczowaliśmy się latem 2019 roku, wtedy akurat na Badu. Krótko popisaliśmy i szybko przeszliśmy na WhatsApp. Jako że mi jeszcze został ponad miesiąc pobytu w Hiszpanii, gdzie realizowałam program Erasmus Praktyki, a Pablo już był w Krakowie i tam pracował, stwierdziliśmy, że fajnie by było się spotkać i że się zgadamy, jak ja już będę w Polsce. Oczywiście po miesiącu ja nawet nie pamiętałam o jego istnieniu i też nie odezwałam się do niego, kiedy już zjechałam do Krakowa. Znalazłam typową korpopracę, gdzie miałam obsługiwać klientów w języku hiszpańskim. I jaki to świat mały, kiedy się okazało, że jesteśmy razem nie tylko w tej samej firmie, ale i w tym samym teamie. Tu przy okazji kolejne czerwone światło. Nie umawiamy się z kolesiami z teamu. Z tego miejsca, mimo że ja go początkowo nie rozpoznałam, wszystko poszło gładko. Potajemne spotkania, wspólne wyprawy razem do pracy, ale wchodzenie innymi drzwiami, co by się nikt nie zorientował. Prawdziwa, ekscytująca telenowela. No i jeszcze Hiszpan, niczego sobie wyglądający i zachowujący się jak model, który zszedł prosto z wybiegu. Tygodnie mijały, a nasza sekretna przygoda trwała, chociaż jeżeli ktoś jest dobrym obserwatorem, to zdążył się połapać, że chyba coś między nami jest. Po około miesiącu wybrałam się na obiad z jedną z koleżanek z pracy, gdzie ta próbowała mnie podpytać, jak tylko mogła, o naszą relację. Wszystkiego się oczywiście wyparłam, na co ona odparła: uff, to całe szczęście, bo ten koleś to same kłopoty. To, co jego ostatnia dziewczyna przez niego wycierpiała, to przecież cały team wie. Na co mi z wrażenia aż zaschło w gardle. Więc zamiast kawy po obiedzie z miejsca weszło winko. Udając, że to tylko zwykła ciekawość, podpytałam o szczegóły. Usłyszałam hasła: no przecież ona go milion razy widziała z inną, raz to go w jakimś klubie przyłapała, wybiegła z płaczem, a on ją gonił po całym rynku. To jest zawodowy kłamca, mistrz manipulacji, no i tinderowy wyjadacz. I w tym już miejscu, bardziej jak nad lampką wina, zastanawiałam się, czy czasem nie potrzebuję całej butelki. Oczywiście zachowałam poker face względem koleżanki, ale wszystko w głowie odnotowałam. Minęło parę dni, a ja wciąż trawiłam te konwersacje. Za to kontakt z moim już wtedy, jak mi się wydawało, partnerem zaczynał się znacznie ochładzać. W końcu pewnego razu, chcąc się przekonać, czy to możliwe, zrobiłam to, czego się przecież nie powinno. Czyli założyłam fake konto na Tinderku, a za modelkę posłużyła mi kuzynka. Śliczna blondynka mieszka w Hiszpanii, ale akurat jest w Krakowie w odwiedzinach urodzinki. Odszukanie go na apce zajęło mi około jednego dnia. Rach ciach ciach, był match, a jeśli chodzi o wiadomość, to nawet nie zdążyłam napisać, bo on już był pierwszy. Konwersacja bardzo szybko przeszła do komplementów urody, charakteru i tego, jak to on szanuje kobiety i ceni bardziej dobrą rozmowę od seksu, podkreślając też, że w sumie to jest po ciężkim związku i nie szuka niczego na poważnie. Początkowo myślałam, że będę na tyle twarda, aby się z nim umówić jako tinderowa Alina, a pojawić się na spotkaniu jako prawdziwa ja i mu konkretnie wygarnąć. W głowie wizualizacji tej scenki było wiele, ale ostatecznie sprawa mnie przerosła. Alinki konto usunęłam, a sama zamilkłam i ucięłam z nim kontakt na parę dni. Uwaga, teraz plot twist. Ciężko mi wytłumaczyć, jak to się stało, że stopniowo odzyskaliśmy kontakt i zaczęliśmy znowu się spotykać po krótkiej przerwie. Ja sobie to jakoś wytłumaczyłam tekstami typu: no w sumie nikt nie mówił, że jesteśmy parą, w sumie to nikt nie mówił, że mamy usuwać tego Tindera, no a on, niczego nieświadomy, w ogóle nie rozumiał, skąd się wzięła ta nasza przerwa. I bardzo napierał na odzyskanie kontaktu. I tak oto, jak rasowa idiotka, ciągnęłam to przez jeszcze 3 miesiące, ani słowem nie wspominając mu o tym, co kiedyś zrobiłam i za kogo się na Tinderze podałam. W tym czasie nasz związek rozkwitł i stał się tak poważny, że Pablo nawet zaczął planować wspólną przyszłość. Może w Polsce, może w Hiszpanii. Świat stoi przed nami otworem. Do czasu świąt Wielkiej Nocy, kiedy to z powodu zbyt dużej ilości wolnego czasu, zapuściłam się w podcaście Moje Przyjaciółki Idiotki. On tak do mnie pasował i tam było tyle podobnych historii do mojej, że pomyślałam: no szkurwa, ja to chyba jestem jedną z tych idiotek. Natychmiast pomyślałam: sprawdzę to, sprawdzę, czy jestem w potencjalnie idiotkowym związku, czy jednak nie. No i tak jak się wszyscy domyślają, znów założyłam fejkowe konto na Tinderku. O match było tym razem trudniej, bo będąc u rodziców na wsi, ciężko mi się robiło research po facetach w Krakowie, ale jakoś się udało i znów poszło gładko. Match. No i szybko przeszło do konwersacji. I o ile tamten raz jakoś przebolałam, tak teraz, czując, że przecież nasza sprawa jest już tak poważna, bardzo mnie to zabolało. Po powrocie do Krakowa umówiliśmy się na spotkanie, a ja wygarnęłam wszystko. To z teraz i to z wcześniej. Jak się okazało, mistrz intrygi spodziewał się, że to ja tym razem, ale nie podejrzewał mnie o wcześniejszą Alinkę. Oczywiście w obliczu końca relacji Pablo rzucił się na kolana i zaczął płakać tak bardzo, że myślałam, że zaraz trzeba będzie po mopa lecieć. Na nic zdały się łzy. Ja, również z płaczem, wyszłam od niego z mieszkania i więcej tam nie wróciłam. Niestety, koniec nie mógł być tak prosty, gdyż koleżanka z pracy miała rację. Manipulant był z niego wybitny. Na drugi dzień po naszej rozmowie zadzwonił do mnie o godzinie 23, mówiąc, że nie może chodzić, bo mu noga spuchła. Dostałam nawet zdjęcie nogi, która swoją drogą wyglądała całkiem okej. A kiedy zapytałam, co się stało, powiedział, że duży komar go musiał ugryźć. Następne było przychodzenie pod mój blok i błaganie o kolejną szansę. Obiecanki, przysięgi, to był błąd, ja się z nikim nie spotykam, tylko z tobą chcę być. Później nawet stwierdził, że odejdzie z pracy, a nawet, o losie, wyjedzie do Hiszpanii. Ostatnim chwytem poniżej poziomu jakiejkolwiek godności był moment, w którym przyjechał pod blok z pierścionkiem zaręczynowym w plecaku, a kiedy powiedziałam, żeby nawet się nie poniżał i nie otwierał pudełka, to stwierdził, że on to chyba sobie coś może zrobi. Oczywiście o to się nie bałam, taki narcyz nigdy by sam sobie krzywdy nie zrobił, spokojna głowa. Dla mnie natomiast to już oznaczało tylko jedno, blokada na wszystkich możliwych mediach społecznościowych, co ostatecznie dało mi długo wyczekiwany spokój. Później od znajomych dowiedziałam się, że faktycznie odszedł z pracy i tak jak groził, wyjechał do Hiszpanii, ale to pewnie dlatego, że w Krakowie spalił już wszystkie mosty za sobą i nawet znajomi nie chcieli mieć z nim nic do czynienia. Podsumowując, byłam okłamywana i manipulowana przez jakieś 8 miesięcy łącznie, ale cieszę się, że tak szybko się wywinęłam. Jego była dziewczyna trwała w tym dużo dłużej, a po skończonej relacji musiała skorzystać z pomocy terapeuty. Jak się możecie domyślać, po takich smaczkach miałam serdecznie dość Tindera i naprawdę myślałam, że już nigdy więcej nie odpalę tej apki. Ale tak samo jak u Ciebie, Karolina, ja też mam love-hate relationship z Tinderem i tak oto po jakichś 2 miesiącach pojawiłam się tam znowu. Tym razem selekcja była bardzo rygorystyczna. Od początku na spotkanie umówiłam się tylko z jednym facetem, z którym od pierwszego dnia coś zaiskrzyło. Nasze pierwsze spotkanie było najbardziej romantycznym w moim życiu, a kiedy na drugi dzień się spotkaliśmy, chciałam coś na szybko sprawdzić na naszym czacie z Tindera I jakiż był mój szok, kiedy okazało się, że jego konta już nie ma. Zaskoczona zapytałam, gdzie jest twoje konto? Odmaczowałeś mnie? A on na to, nie no, ja je usunąłem. Nie chcę tam dłużej być, bo nie chcę poznawać innych osób. Teraz chcę poznać tylko ciebie. Dziś mija ponad rok, jak jesteśmy w związku. Mieszkamy razem i świata poza sobą nie widzimy. Tinder dał mi najgorsze, ale też i najlepsze związkowe momenty i w obliczu mojej obecnej sytuacji mogę podsumować to tylko słowami God bless Tinder. Pozdrawiam Cię serdecznie, Karolina. Śledzę Cię od lat, a Twój podcast uwielbiam. Buziaki, Sylwia. Wow, ile się wydarzyło w jednym mailu. Przede wszystkim myślę, że warto zacząć od tego, aby posłuchać rady Sylwii i próbować nie wplątywać się w romanse w pracy. Ja słyszałam od wielu moich koleżanek, że to nigdy nie kończy się dobrze, a prowadzi tylko do takich bardzo niekomfortowych sytuacji. No a przecież praca jest jaka jest, no trzeba do niej chodzić, nie możecie sobie po prostu jej unikać, więc warto sobie jednak oszczędzić nerwów i szukać romansów gdzie indziej, chociaż ja wiem, że to brzmi bardzo, bardzo kusząco. Wierzcie mi, mnie też kusiło nie raz i nie dwa. Co prawda Sylwia pisze o Pablo, czyli o Hiszpanie, więc moglibyśmy od razu pomyśleć, że oni mają taką mentalność i w genach mają, wiecie, randkowanie z kilkoma osobami naraz, bo przecież taką mają ekspresję i są tacy, no nie wiem, romantyczni. Ale prawda jest taka, że w miejscu Pablo mogłaby być każda osobowość i każda płeć. Po prostu niektórzy ludzie tacy są i nie warto tracić na nich swojego czasu. Bardzo podoba mi się to, że Sylwia sama się zdiagnozowała, posłuchała podcastu Asi Okuniewskiej, moje przyjaciółki idiotki, i od razu wzięła sprawy w swoje ręce i postanowiła faceta rzucić. Ja wiem, że to też nie jest łatwe i sama miałam ze sobą, wiecie, takie przygody w stylu, okej, rozstajemy się, ale do siebie wracamy i potem znowu się rozstajemy i potem wracamy. Dobra, nie jesteśmy już razem, ale jeszcze możemy sobie razem poidiotkować i tak dalej. To jest błędne koło i nigdy mnie do niczego dobrego nie doprowadziło. Bardzo się cieszę, Sylwia, że finalnie znalazłaś na Tinderze swoją wielką miłość. Kto wie, może nas wszystkich to kiedyś czeka. Przepięknie teraz piszesz o swoim partnerze i waszej relacji, więc życzę Ci bardzo dużo szczęścia i miłości, a Wam, moi drodzy słuchacze, jak najmniej takich Pablo w życiu. Cześć! Mnie nigdy nie kręciły takie aplikacje jak Tinder, Badoo, bo jak to powiedziałaś, a co jeśli spotkam kogoś znajomego? Ale zacznę od początku. 2 lata temu miałam dość burzliwy okres w swoim życiu. Niespodziewanie zakończyłam swój 6-letni związek, który miał zakończyć się małżeństwem, ale 4 miesiące przed oznajmiłam, ślubu nie będzie i z nami koniec. Pomijam wszelkie moje konsekwencje tego czynu, ale patrząc, gdzie teraz jestem, mówię sobie, było warto. Wracając do tematu, poznałam kolesia. Fajny opis, zdjęcie też całkiem. Mieliśmy ze sobą dobre flow, pisaliśmy godzinami, wiele wspólnych tematów, ale coś mi dało do myślenia. Zdjęcie tego typa. Więc napisałam, żeby nie zrozumiał mnie źle, ale czy naprawdę tak wygląda jak na zdjęciu? I wtedy się zaczęło. Okazało się, że to zdjęcie jakiegoś przypadkowego kolesia z internetu. Poczułam się jak kupa w tamtej chwili. Jego wytłumaczenia? Nie spodziewałem się, że z kimkolwiek będzie mi się tak dobrze pisało. No i wiadomo, nie chciał zaczynać tematu o swoim wyglądzie. Potem, kiedy w końcu wysłał swoje zdjęcie, okazało się, że jest starszym panem z łysiejącą głową i wielką nadwagą. Ale się nie poddałam. Potem zaczęłam pisać z Pawłem. Na początku miła rozmowa, poznawanie się, częste pisanie, ale po kilku dniach stało się to dosyć dręczące. Nie mogłam nawet pomóc mamie czy posprzątać pokoju, bo jeśli nie odpisywałam 10 minut, to było na skrzynce 15 wiadomości, dlaczego mu nie odpisuję, jestem jak inne itd. Oj, dało mi to trochę do myślenia. Później zaczął mnie wypytywać, czy jestem dziewicą, bo on chciałby mieć dziewczynę, dziewicę. Ale hola hola, znamy się tydzień, a tu takie wyznania. Bałam się, bo z każdym dniem widziałam, że ta znajomość idzie w bardzo złym kierunku. Zablokowałam go, znalazł mnie na Instagramie. Nie mam pojęcia jak, ale dowiedział się o moich problemach finansowych i zaczął mnie szantażować. Powiedział, że jeżeli z nim będę, to on pomoże mi z moimi problemami. Oczywiście odmówiłam. Dostałam wiadomości, że porobił screeny naszych rozmów i jest coś takiego jak Spotted i doda post i może znajdą się sponsorzy, co mi pomogą pozbyć się moich problemów i również życzył mi, aby komornik zabrał mi auto. Wystraszyłam się, pojechałam na policję, aby to zgłosić, ale usłyszałam tylko, że to przecież ja najpierw do niego pisałam, robiłam mu nadzieję, a teraz jak coś jest nie tak, to nagle halo, policja, ratunku i że po prostu mam go zablokować. Policjant po prostu kazał mi pójść do domu i nic z tym nie zrobił. Podsumowując, na tych aplikacjach można tylko trafić na ukrywających się psycholi, nimfomanów lub żonatych szukających wrażeń. Było kilku takich nawet z mojej okolicy, co mają żony od paru lat, a mają konta na Tinderze lub Badu. Albo ja miałam takie szczęście, że takie typy mi się trafiały. Ale jeżeli ktoś znalazł miłość na Tinderze, to życzę powodzenia, bo nie trafia się taka często. Dziękuję Ci za taki temat i że mogłam to w końcu opisać. Cześć! Ja myślę, że na Tinderze jest dokładnie tak jak w życiu. Można spotkać wiele fenomenalnych osób i zbudować zajebistą relację na lata, a można spotkać jakichś psycholi czy socjopatów, którzy do niczego nie będą się nadawać. No niestety, tak to już jest. Nie ma reguły i jest to po prostu loteria. Od nas zależy, czy kupimy los na tej loterii, czy będziemy w nią dalej grać. Żeby zakończyć dzisiejszy odcinek jakąś pozytywną historię, to przeczytam Wam jeszcze jednego bardzo krótkiego maila. Cześć Karola! Zawsze podglądałam Insta trochę z ukrycia, bo zajęty ze mnie człowiek, ale jak zobaczyłam, że szukasz historii z Tindera, to stwierdziłam, że muszę, bo się uduszę. Wiadomix, na Tinderze jest mnóstwo creepów, ale ja dzięki tej apce poznałam swojego przyszłego męża i szczerze, lepiej trafić nie mogłam. Poznaliśmy się dzięki aplikacji w lutym 2019 roku. Okazało się, że mieszkamy od siebie mniej niż kilometr, a mieszkamy w mieście, które ma powyżej 300 tysięcy mieszkańców, a z okna jego mieszkania było widać mój blok. Jak można się domyślić, szybko się spotkaliśmy, jeszcze szybciej zamieszkaliśmy razem, a w styczniu 2021 roku urodziło się nasze pandemic baby. Także gorąco polecam od Tindera do Kindera. Pozdrawiam, Magda. Właśnie z tego, co kojarzę, wszystkie aplikacje randkowe podczas pandemii miały niesamowity wzrost użytkowania. No i wcale się nie dziwię, no kto wtedy nie swajpował Tindera z nudów? No proszę się przyznać, niech pierwszy rzuci kamieniem. Na koniec jeszcze chciałabym Wam powiedzieć, że poszukiwanie miłości czy na Tinderze, czy gdziekolwiek indziej jest zupełnie naturalne, nie ma w tym nic złego i nikt nie powinien się czuć gorszy z tego powodu, że akurat nikogo nie ma, że jest singlem. Dlatego, że to, że my szukamy bliskości drugiego człowieka, że chcemy być dla kogoś najważniejsi i po prostu chcemy czuć się kochani, bezpieczni, pożądani, potrzebni, to jest zupełnie naturalne i to jest jedna z fundamentalnych potrzeb. Każdy z nas zasługuje na szczęście i na miłość i ja Wam wszystkim życzę jak najlepiej, ale to nie zmienia faktu, że pewnie jeszcze kiedyś coś z tego Tindera się tutaj pośmiejemy. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i do usłyszenia już wkrótce.